Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Zwycięstwo Erdogana w wyborach prezydenta Turcji, tajne renegocjacje Komisji Europejskiej w sprawie szczepionek na COVID-19 i powrót dyskusji o migrantach. Iwona Wysocka, dzień dobry. Na początek przegląd najważniejszych wydarzeń i Robert Silski.
Flesz europejski.
Co najmniej 3 osoby zginęły, a kilkanaście odniosło rany w wyniku nocnego rosyjskiego ataku na Kijów. Rosjanie użyli rakiet balistycznych. Wszystkie zostały zestrzelone, ale na miasto spadły odłamki pocisków. Wśród ofiar śmiertelnych nocnego ataku na ukraińską stolicę jest 10-letnie dziecko. Część rannych została przewieziona do szpitala. Atak nastąpił o 3 w nocy. NATO chce dać Ukrainie dodatkowe gwarancje bezpieczeństwa. Rozmawiają o tym ministrowie spraw zagranicznych krajów sojuszu na trwającym w Oslo spotkaniu. Wojna na Ukrainie jest głównym tematem dyskusji. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg mówił przed rozpoczęciem drugiego dnia rozmów, że Ukraina będzie członkiem sojuszu, bo jest na to wstępna zgoda wszystkich krajów członkowskich. Na razie nie wiadomo, kiedy może się to stać. To będzie największe polityczne, międzynarodowe wydarzenie organizowane kiedykolwiek w Mołdawii pod Kiszyniowem. Z udziałem przywódców ponad 40 krajów odbędzie się szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej. To forum zrzesza zarówno państwa unijne, jak i te nienależące do wspólnoty. Polskę będzie reprezentował premier Mateusz Morawiecki. Gorąca debata w Parlamencie Europejskim na temat powołanej w Polsce Komisji do spraw zbadania rosyjskich wpływów. Wypowiadająca się w imieniu grupy konserwatystów Beata Szydło ostro skrytykowała deputowanych krajowej opozycji, którzy nie zgadzają się na komisję. Dobrze, że ta komisja powstaje w Polsce, bo jeżeli mówimy o tym, jak silne są ruskie wpływy, to ta debata pokazuje, że są bardzo silne, mówiła była premier. Andrzej Halicki, wypowiadający się w imieniu grupy chadeków, ostrzegał, że tak zwana Lex Tusk to nie jest kolejna ustawa, która łamie konstytucję, ale taka, która ma wyeliminować opozycję z życia publicznego, mówił europoseł Koalicji Obywatelskiej. Debata została zorganizowana na wniosek największej grupy w Europarlamencie, chadeckiej, który został poparty przez socjalistów, liberałów i zielonych. W lipcu Litwa przywróci kontrolę na wewnętrznych granicach strefy Schengen. Decyzja tamtejszego rządu związana jest ze szczytem NATO, który odbędzie się w Wilnie. Kontrole graniczne potrwają od 7 do 13 lipca. Będą obowiązywały na granicy z Polską i Łotwą oraz na lotniskach i w portach morskich. Kilka dni temu Niemcy podały, że przestrzeni powietrznej podczas szczytu NATO będzie też chronił system obrony powietrznej Patriot, przeniesiony ze Słowacji. Recep Erdoğan wygrał wybory prezydenckie w Turcji. W drugiej turze pokonał lidera opozycji Kemala Kılıçdaroğlu. Wybory były historyczne, bo po raz pierwszy w nowoczesnej historii Turcji doszło do drugiej tury. Więcej o tym już za chwilę w rozmowie z naszym gościem. Łotewski Sejm wybrał nowego prezydenta. Został nim dotychczasowy minister spraw zagranicznych Edgars Rinkiewicz. Polityk zwyciężył w trzeciej turze głosowania. Zdobył poparcie 52 deputowanych. Zgodnie z łotewskimi przepisami na kandydata musiało oddać głos 51 posłów w 100-osobowym parlamencie. To bohater Polski i świata, tak rotmistrza Witolda Pileckiego nazwała przewodnicząca Parlamentu Europejskiego. Roberta Metsola wzięła udział w uroczystości nadania jednej z sal Europarlamentu w Brukseli imienia bohatera walczącego z dwoma reżimami totalitarnymi. Nadanie jednej z sal imienia rotmistrza Pileckiego to efekt kilkuletnich zabiegów polskich europosłów. Inicjatorką była deputowana Anna Fotyga, która współpracowała w tej sprawie z europosłami z grupy chadeków, m.in. z Andrzejem Halickim.
Rozmowa o Europie.
Na szczytach władzy w Turcji bez zmian. Według oficjalnych już danych w drugiej turze wyborów prezydenckich Recep Erdoğan otrzymał 52,14% głosów. Jego rywal, kandydat większości tureckiej opozycji Kemal Kılıçdaroğlu 47,86%. Erdoğan rządzi Turcją od 20 lat. Najpierw jako premier, teraz jako prezydent. Jak będą wyglądały najbliższe lata? O tym porozmawiam dziś z naszym gościem, którym jest Hasan Çiftçi, Turek z urodzenia, Polak z wyboru, mieszkający w Gdańsku od ponad 20 lat, aktywnie działający na rzecz współpracy obu krajów. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dziękuję za przepiękne przedstawienie.
Erdoğan wygrał te wybory niewielką różnicą. Dla wielu komentatorów fakt, że potrzebna była w ogóle druga tura, to już wyraźne osłabienie mandatu prezydenta. Społeczeństwo w Turcji nie jest jeszcze gotowe na zmianę władzy, czy może wcale nie potrzebuje tej zmiany?
Według mnie potrzebuje zmiany. a jednocześnie 21 lat rządząc, partyjne państwo trudno zmieniać. 25,5 miliona osób była opozycja, czyli głosowali za Kemal Kılıçdaroğlu. Turcji jest pełen kontrastów od starożytnych zabytków do nowoczesnej metropolia, od świeckiego stylu życia po głęboką religijność. Dlatego w Turcji można wspierać o stronę demokratyczną albo inny sposób. Możemy znaleźć każdy rodzaj społeczeństwa.
Czyli możemy powiedzieć, że wynik tych wyborów to wcale nie jest porażka opozycji, tylko sukces, bo w ogóle doszło do drugiej tury, no i ostatecznie Erdoğan wygrał tylko kilkoma punktami procentowymi?
Tak i nie, zależy, bo tutaj Erdoğan ma siły, dużo pieniędzy i wszystkie instytucje w jakiś sposób wspiera Erdoğanowi, dlatego że nie mieli opozycja w równy sposób kampanii wyborczej. Jeden przykład, kilku kandydatów do Sejmiku mieli ministerowie. Nie zrezygnowali swoim stanowisko i prowadzili kampanię wyborczą. Jeszcze prezydent Erdoğan równocześnie jako prezydent miał takie uprawnienie. Korzystał z wszystkich możliwości państwowej. Opozycja ani tyle środków, ani mocy, nic nie mieli.
Eksperci twierdzą, że po tym zwycięstwie Erdoğana w Turcji zmieni się niewiele, mimo że ten mandat może jest trochę słabszy. To będzie taka sama kadencja jak dwie poprzednie, czy możemy spodziewać się trochę innego sposobu rządzenia krajem?
Według mnie jeszcze będzie mocniejszy autorytaryzm. Te partie mieli kandydata do parlamentu, nie mieli zdjęcia. Na ich samochodów kampanii wyborczych prawa strona mężczyzna z zdjęciami imię, nazwiska, lewa strona to środkowa kobieta. Nie miał zdjęcia, bo takie głęboko religijne partie nie jest równo kobietom, mężczyznom. Teraz jak możemy rozwijać? Wcześniej takie partie koalicyjne Erdoğan nie miał. Drugie partie kurdyjskie równie chciałby prowadzić szariat. Teraz mówią, my już zmieniliśmy swoje poglądy, ale ich partnerem podczas kampanii wyborczej. Ja nie spodziewam, żeby było bardziej lepszy od dzisiaj. Mimo to życzę, żeby, mam nadzieję, mylę się, będzie lepiej. Kierunek kręci ku demokracji.
W wywiadzie dla CNN jeszcze przed wyborami Erdoğan poruszył wiele tematów. Jednym z nich był stosunek Ankary do Moskwy. Prezydent Turcji zapewniał o bliskich stosunkach z Rosją. Jakie postawy Turcji możemy spodziewać się w kwestii toczącej się wojny na Ukrainie? Tu coś się zmieni?
A Erdoğan potrafi równocześnie współpracować Ukrainą i Rosją. Podczas kampanii wyborczej Putin otwarcie wspierał Erdoğanowi, bo 20 miliard dolar dla gazu jakiś na późniejszy termin nie zostawił i oczywiście Erdoğan nie uznał sankcji do Rosji. Równocześnie potrafi z Zelenskim też współpracować.
I tak to będzie teraz wyglądać, że nie będzie chciał się jednoznacznie opowiedzieć po żadnej ze stron, tylko właśnie będzie tak pośrodku współpracując z obiema stronami tego konfliktu?
Mi się wydaje, rozszerzy swoją współpracę z Rosją, ale dalej będzie dobrym partnerem Ukrainy, bo jego zwolennicy wspierają takie politykę.
Turcja jest ważnym graczem, jeśli chodzi o członkostwo Szwecji w NATO. Turcja i Węgry jako jedyne kraje blokowały tę procedurę. Sprzeciw Turcji wobec udziału Szwecji w sojuszu motywowany jest, jak wiemy, tym, że Szwecja przyjmuje na swoim terytorium kurdyjskich działaczy z partii pracujących Kurdystanu. Czy teraz po wyborach jest szansa, że Szwecja wkrótce będzie w NATO? Turcja przestanie to blokować?
Wydaje tylko, najpierw chciałbym, relacja między PKK, czyli uznana grupą terrorystyczną, Erdoğan ma z nimi też dobre relacje. Szwecją negocjują w jaki sposób. Mi się wydaje, w końcu puszczą do Szwecji, już uzyskał co chciał, mi się wydaje.
Czyli nie ma nic przeciwko, tylko próbuje jak najwięcej ugrać.
Według mnie tak.
Czyli z jednej strony maluje nam się obraz Erdoğana jako polityka umiejącego negocjować, dogadać się z każdym, a mimo wszystko twardą ręką egzekwuje to, co chce wyegzekwować.
Dokładnie pan powiedział, jaki jest sytuacja, to tak ja widzę.
To porozmawiamy na koniec o relacjach Turcji z Polską, bo już kilka godzin po wyborach zwycięstwa Erdoganowi pogratulował prezydent Andrzej Duda, który przypomniał, że w tym roku obchodzimy stulecie podpisania traktatu przyjaźni między Polską a Turcją. I Andrzej Duda napisał na Twitterze: jesteśmy gotowi współpracować razem w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa regionalnego, rozwoju NATO i pokoju w Europie. Nasze dwa kraje łączą dobre relacje?
Mi się wydaje tak. Polska, Turcja ma ponad 600 lat relacje dyplomatyczne. Tutaj najbardziej ważne rzeczy pokazują o tym. 29 października po raz pierwszy dzień cześćny uznał Republikę Turcji, to jest Polska. Czyli od początku historycznej i teraz w każdej dziedzinie Polska i Turcja ma dobre relacje.
Polska jednoznacznie w obliczu wojny opowiada się po stronie Ukrainy przeciwko Rosji. To nie zakłóci tych relacji z Turcją, która próbuje być taka neutralna?
Przynajmniej otwarcie nie ma żadnego przeszkody. A jeszcze ostatnio Polska kupił Bayraktara i tak dalej. Już wymiar handlu jest ponad już 10 miliard dolarów. Rozwija się błyskawicznie. Ja nie widzę przeszkód, ale trzeba zauważyć, bo Erdoğan ma twardą politykę zagraniczną i wewnętrzną. Jeśli coś powie, czy ma swoje zasady, nie myśli konsekwencje. I on odżywia się od konfliktów. On cały czas lubi konflikt. Konflikt odżywia, konsoliduje swoich wyborców. Dlatego Erdoğan to jest kojarzy krzyk, straszenie i strach. A to jest jego moc. Przykład, kiedyś swoim delegacją spacerował, gdzieś widział kogoś w balkonie pali paprosa i krzyczył, jak prezydent idzie po ludzi, jak możesz palić paprosa. On ustala zasady.
I na każdym kroku pokazuje siłę.
Właśnie. Tak to jest. Stopniowo urósł do tego punktu.
Hasan Cifci. Turek z urodzenia, Polak z wyboru, od wielu lat mieszkający w Gdańsku. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Za mnie, dziękuję bardzo.
ABC Unii.
R jak relokacja migrantów.
Prezydencja szwedzka podtrzymała propozycję Komisji Europejskiej w sprawie reformy systemu azylowo-migracyjnego w Unii.
Zakłada ona m.in. relokację do 120 tysięcy migrantów rocznie lub ekwiwalent w wysokości 22 tysięcy euro na osobę w przypadku, gdy dane państwo nie będzie chciało relokacji.
O tych propozycjach rozmawiali w Brukseli unijni ambasadorowie. Wiadomo, że negocjacje w tej sprawie będą kontynuowane.
W sprawie propozycji, jak dowiedziała się polska agencja prasowa, wahają się Niemcy, którzy nie przedstawili jednoznacznego stanowiska. Polska jest przeciwna.
Przyjęcie regulacji wymagałoby większości kwalifikowanej, jednak nie wiadomo, czy uda się ją uzyskać krajom, które są zwolennikami propozycji.
Czym żyje Europa?
W Kursku i Rostowie nad Donem w Rosji powstają wielkie składowiska ciał żołnierzy agresora, którzy polegli podczas inwazji na Ukrainę. Powierzchnia każdego z tych obiektów to ponad 4000 metrów kwadratowych, powiadomiły Sztab Generalny Ukraińskiej Armii i Wywiad Wojskowy Ukrainy. W tych kompleksach znajdują się m.in. pomieszczenia do przeprowadzania czynności śledczych, lodówki z komorami chłodniczymi na 1000 miejsc, magazyny z trumnami i akcesoriami pogrzebowymi, a także sale pożegnań. Włoscy politycy mówią o skandalu i domagają się wyjaśnień, dlaczego władze jednej z dzielnic w Rzymie zgodziły się na organizację prorosyjskiej, antyukraińskiej wystawy. Ekspozycja w dzielnicy San Lorenzo, zatytułowana Opór, na której zaprezentowano obrazy dwóch malarek, otrzymała wsparcie ze strony ambasady Rosji we Włoszech. Jak się zaznacza, nie jest to prywatna inicjatywa, ale wydarzenie zorganizowane za zgodą urzędu dzielnicowego. Na plakacie wystawy widnieje litera Z, taka jak ta wymalowana na czołgach atakujących Ukrainę. Grupa radnych i polityków z Włoch uważa, że to bardzo poważny incydent i domaga się wyjaśnień, a także dymisji szefowej władz dzielnicy. Portal Politico krytykuje Komisję Europejską za tajne renegocjacje umowy na szczepionki z firmą Pfizer. Nowa umowa zmniejsza liczbę 450 milionów dawek, które miały zostać dostarczone w tym roku, i rozkłada je na następne 4 lata. Komisja nie ujawnia nowej liczby dawek, które kraje członkowskie muszą kupić, ani żadnych warunków finansowych zmienionej umowy, wylicza portal. Dodatkowo wskazuje, że informacja o renegocjacji została podana przez Komisję Europejską na stronie internetowej w piątek przed rozpoczynającym się w Belgii 3-dniowym weekendem w związku z uroczystością zesłania Ducha Świętego. To tak, jakby ogromna umowa z firmą Pfizer została napisana znikającym atramentem. Im więcej czasu mija, tym więcej szczegółów wydaje się znikać, ironizuje Politico. Coraz mniej Polaków w Irlandii. Między 2016 a 2022 rokiem z tego kraju wyjechało prawie 21 tysięcy mieszkających tam naszych rodaków. Obecnie w Irlandii na stałe przebywa ponad 90 tysięcy Polaków, którzy są nadal największą grupą cudzoziemców. Wynika z opublikowanych we wtorek danych z ubiegłorocznego spisu powszechnego. Prawie 25 tysięcy kandydatów zgłosiło się w Rzymie na konkurs, który ma wyłonić 800 strażników miejskich, poinformowały władze stolicy Włoch. W wiecznym mieście brakuje funkcjonariuszy straży. Oferowana im na początek pensja wynosi od 1200 do 2200 euro. Wieczne miasto przygotowuje się na przyjęcie w 2025 roku nawet ponad 30 milionów pielgrzymów w związku z ogłoszonym przez papieża Franciszka rokiem świętym. Nie zamawiajcie cappuccino po godzinie 12. Z takim banerem skierowanym do zagranicznych turystów spacerowała po Rzymie młoda kobieta. Jej pomysł spotkał się z aplauzem Rzymian i kelnerów, poinformował dziennik La Repubblica, publikując nagranie z tej niecodziennej akcji. Wie o tym każdy Włoch, ale nie wie większość zagranicznych turystów. Kawę ze spienionym mlekiem pije się tylko do południa. Tymczasem cudzoziemcy zamawiają cappuccino o każdej porze, nawet do pizzy czy po kolacji, co niekiedy wywołuje irytację kelnerów w restauracjach i barmanów.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.